Cześć, cieszymy się, że dzisiaj odwiedzasz podcast Kościoła Port. Zawsze jesteśmy pełni pasji dla inspirowania siebie nawzajem i tych, którzy nas otaczają. Wiemy, że mówienie z serca do serca jest czymś, czego każdy z nas potrzebuje. Zatrzymanie się na chwilę i zastanowienie nad kluczowymi rzeczami w życiu to coś, co pozwala się rozwijać, a co najważniejsze, zbliża nas do Jezusa, który dla każdego ma nieskończoną miłość i bezwarunkową łaskę. Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie.
Słuchajcie, dzisiaj trochę porozmawiamy o modlitwie. Chcę wam trochę opowiedzieć o modlitwie, o tym, czym dla mnie jest modlitwa. Ale wcześniej chciałem opowiedzieć wam pewną historię. Jak mnie znacie, to wiecie, że jestem sangwinikiem. Bardzo lubię ludzi, lubię rozmawiać z ludźmi, lubię przebywać z ludźmi. Lubię ich obecność, po prostu taki jestem. Moja żona mogłaby 2 tygodnie nie rozmawiać z nikim, być sama w domu. To by było jej najlepsze wakacje w życiu. Byłaby przeszczęśliwa. No, ja tak nie działam. Ja chyba bym, nie wiem, co by się stało, gdybym miał 2 tygodnie być sam. Byłoby ciężko. Nie wiem, czy to zaleta, czy wada, że jestem sangwinikiem. Zdania są podzielone. W każdym razie chciałbym, żebyśmy przenieśli się w czasie. Przeniesiemy się teraz w czasie do 2016 roku. Jest rok 2016, jestem piękny i młody. Albo zacznę jeszcze raz. Jest rok 2016, jestem młody. I właśnie poznałem bardzo fajną dziewczynę, która zaprosiła mnie na swoją grupę domową. Na swoją grupę domową, znaczy grupę domową kościoła. Jako, że lubię ludzi plus lubię tę dziewczynę, oczywiście zgodziłem się, poszedłem, ciekawe, co tam mnie czeka. I wiecie co, tak się akurat złożyło, że na tej grupie domowej byli goście spoza kościoła, byli liderzy z pewnych kościołów w Niemczech. Bardzo mądrzy ludzie, więc wszyscy ci, którzy byli stałymi bywalcami tej grupy domowej, byli bardzo podekscytowani, bo czekał ich niesamowity czas. Ja przypominam, że to była moja pierwsza grupa domowa, moje pierwsze w ogóle spotkanie się z kościołem i z tymi ludźmi, więc ja bardziej niż podekscytowanie czułem taki lekki stresik. Wspominałem, że mam cechę taką, że jestem sangwinikiem. To teraz czas, żebym podzielił się z wami trochę inną cechą, może trochę mniej pozytywną. Ci, co mnie znają, wiedzą, jak jest. Strasznie się pocę. Jeśli po kazaniu, po nabożeństwie usiądziemy tutaj w tym miejscu we dwójkę i po minucie wstaniemy, to w tym miejscu będzie taki piękny odcisk mojego mięśnia pośladkowego wielkiego. Obiecuję wam, że tak będzie. Tak zawsze było i myślę, że tak zawsze będzie. Wiecie, teraz jest już i tak lepiej, ale w 2016 było strasznie ciężko. I tutaj wracamy do historii. Był styczeń, więc byłem ubrany w bluzę. Nie zdjąłem tej bluzy na grupę domową, to jest ważny punkt tej historii. Całe spotkanie szło bardzo dobrze, naprawdę. Ci goście z Niemiec mieli niesamowite słowa, nawet dla mnie były takie wow, fajna myśl, pomimo tego, że nie byłem jeszcze osobą wierzącą i nie poznałem jeszcze Boga. Ale doszło do takiego momentu, kiedy powiedzieli, no dobra, to teraz czas się pomodlić, będziemy się modlić. Ja myślę, dobra, spoko, pewnie odmówimy Ojcze Nasz czy inną modlitwę i wyjdziemy do domu, będzie wszystko super. Ale nie, zaczyna się modlitwa. Każdy modli się swoimi słowami, w swoim języku, bo część była z Niemiec, przypominam, mówią coś do Boga w taki sposób, jakby Bóg był zaraz obok nich. Ja obserwuję i myślę, o co tutaj chodzi? I nagle przychodzi ten moment, kiedy ci mega ważni goście oznajmiają, że będą się teraz modlić o nas. Nie zgadniecie, kogo pierwszego wzięli na sam środek grupy do modlitwy? Na sam środek wszystkich ludzi. Tak, wzięli tego. Pierwszy raz, który był gościa, który nie wie, o co chodzi, który już jest cały spocony w bluzie. Oni nie wiedzieli, że ja byłem pierwszy raz, ale wzięli mnie na środek i zaczęli się o mnie modlić i prorokować nad moim życiem. Wiecie, kiedy modlili się o mnie, modlili się po niemiecku. Modlili się na językach. Więc ja stoję po środku, coraz bardziej spocony i zastanawiam się, do jakiej sekty ta dziewczyna mnie zabrała. Przecież ci ludzie zaraz mnie złożą w ofierze. Prawdopodobnie Maja bierze takich chłopaków, przynosi na grupę domową, oni są składani w modlitwie i w ofierze i w następnym tygodniu po prostu bierze następnego. Zamknijcie oczy i po prostu wyobraźcie sobie, jak ja się czułem. I teraz chciałem powiedzieć to, że to jest moje pierwsze wspomnienie z modlitwą. Z taką prawdziwą modlitwą, z modlitwą, że ktoś się po prostu modlił o mnie. To jest cud, że ja po tych wszystkich latach jestem w kościele, poznałem Boga i że po prostu udało mi się wyjść na ludzi. Mam nadzieję, że nikt z was nie miał takiej traumatycznej historii. Gwarantuję, że w kościele Port takiej historii raczej mieć nie będziecie. W każdym razie to było moje pierwsze spotkanie z modlitwą i chciałem wam zadać teraz takie pytanie. Czym dla ciebie jest modlitwa? Nie bójmy się ciszy. Zamknijmy oczy i odpowiedzmy sobie na to pytanie. Czym dla ciebie jest modlitwa? Okej, ja zadałem sobie takie pytanie i nie byłem w stanie odpowiedzieć jednym słowem. Zapisałem sobie kilka takich moich myśli, czym dla mnie osobiście jest modlitwa i chciałbym teraz się tymi myślami z wami podzielić. Po pierwsze, modlitwa jest dla mnie rozmową. Spotkałem się kiedyś z takim pytaniem. Jeśli Bóg wszystko wie, to po co się modlić? To pytanie jest całkowicie błędne. Dlaczego? Bo zakłada to, że modlitwa jest jednowymiarowa, jest jednowarstwowa. I definiuje się ją jako błaganie o coś Boga. Tak nie jest. Modlitwa jest wielowymiarowa. To, że Bóg zna nas lepiej niż my znamy samych siebie, nie jest przeszkodą do modlitwy. A wręcz przeciwnie, to powinno dać nam taki większy powód do tego, aby spędzać z Nim czas. Jeśli Bóg wie, co zamierzam powiedzieć, zanim to zrobię, znaczy to, że Jego wiedza zamiast ograniczać moją modlitwę, będzie jeszcze bardziej ją wzmacniać i upiększać. Wiecie, moja żona i ja jesteśmy na takim etapie relacji, że często wiem, co chce mi powiedzieć, zanim jeszcze to powie. Nie mówię tylko o takich rzeczach, że jak popatrzę na zmywarkę, to wiem, że trzeba tą zmywarkę rozpakować. Nie, ogólnie. Czasem jest tak, że po prostu wiem, co chcę powiedzieć, zanim w ogóle to powie. Mimo tego ciągle lubię słuchać, co ma w głowie i co ma do powiedzenia. Więc jeśli tak to wygląda w naszej normalnej ludzkiej relacji, w przypadku człowieka, to o ile bardziej jest to prawdą w przypadku Boga. Został nam dany taki niezwykły przywilej dzielenia się z Bogiem naszymi myślami, naszymi najbardziej wewnętrznymi sprawami. Oczywiście moglibyśmy schować się w takich naszych wewnętrznych komorach modlitwy, założyć karton na głowę, po chwili go zdjąć i nazwać to modlitwą, bo przecież Bóg zna nasze myśli. Ale nie o to chodzi w modlitwie, nie o to chodzi Bogu. On chce z nami porozmawiać, bo interesuje go relacja z nami, jego dziećmi. Drugi punkt, który chciałem wam powiedzieć. Modlitwa dla mnie jest uwielbieniem. W psalmie 147 możemy przeczytać: śpiewajcie pieśń dziękczynną Panu, grajcie Bogu naszemu na harfie. Zauważyłem, że każda moja modlitwa kończy się uwielbieniem Boga. Czasem też się zaczyna, ale zawsze się kończy uwielbieniem Boga. Kiedy rozmawiam z Bogiem, zawsze dziękuję Mu za całe błogosławieństwo, którym mnie obdarzył, które od Niego otrzymałem. Dziękuję za Jego dobroć, za to, że zawsze mogę na Niego liczyć i za to, że nigdy mnie nie opuści. Kiedy jadę samochodem i słucham piosenek uwielbienia, modlę się, wywyższając Jego imię, Jeśli do tej pory nie próbowałeś uwielbiać Boga poza niedzielą, zachęcam cię do tego, żebyś włączył sobie jakąś piosenkę uwielbienia albo po prostu zaczął uwielbiać Go za to, kim jest i za to, co dla nas robi. Tak po prostu. To nie jest tak, że Bóg włącza CB radio tylko w niedzielę o godzinie 11 i wtedy mówi halo, halo, mobilki, czy ktoś chce mi powiedzieć, że mnie kocha? Nie. On ma włączone CB radio przez cały czas, więc jeżeli stwierdzisz we wtorek o godzinie 7:30, że chcesz powiedzieć Boże, kocham Cię, zrób to. Jeżeli w czwartek o godzinie 23:45 stwierdzisz, że chcesz mu powiedzieć Panie, dziękuję Ci za wszystkie błogosławieństwa, które Ty mi dasz i które Ty mi dałeś i które są jeszcze przede mną, po prostu to zrób. Modlitwa to jest uwielbienie Boga. Po trzecie, modlitwa jest to narzędzie do głoszenia Ewangelii. Zaraz wam wytłumaczę, o co mi chodzi. Jest to narzędzie do pokazywania innym naszego Boga. I chciałbym teraz przejść do Pisma Świętego, do Dziejów Apostolskich, 16 rozdział, wersety 19-34. Jest to dłuższa historia. Jest to historia Pawła i Silasa. Historia, która niesamowicie pokazuje to, w jaki sposób modlitwa może zmieniać życia innych osób, nie tylko tych, którzy się modlą. Gdy właściciele służącej spostrzegli, że ich nadzieja na zysk przepadła, schwytali Pawła oraz Sylasa i zawlekli ich na rynek do przedstawicieli władzy. Tam wprowadzili ich przed pretorów i wnieśli skargę. Ci oto ludzie, a są oni Żydami, bardzo niepokoją nasze miasto. Głoszą zwyczaje, których nam jako Rzymianom nie wolno przyjmować ani praktykować. Oskarżyciel poparł ten tłum. Pretorzy kazali więc zedrzeć z nich szaty i wychłostać. A gdy im zadali wiele razów, wtrącili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, by objął ich szczególnym nadzorem. Po otrzymaniu takiego rozkazu stróż zamknął ich w wewnętrznym lochu, a ich nogi zakuł w dyby. Jesteśmy teraz na etapie, że Paweł i Sylas są zakuci w dyby w więzieniu. Około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewali Bogu hymny. Przysłuchiwali się im więźniowie. Nagle zatrząsła się ziemia na tyle mocno, że przesunęły się fundamenty więzienia. Wszystkie drzwi stanęły natychmiast otworem i więzy wszystkich rozluźniły się. Obudzono stróża więziennego. Ten, gdy zobaczył otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł zawołał: nie czyń sobie nic złego. Jesteśmy tu wszyscy. Stróż poprosił o światło. Wskoczył do środka i przerażony przypadł do Pawła i Sylasa. A gdy już wyprowadził ich na zewnątrz, zapytał: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Odpowiedzieli mu: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Następnie przekazali mu słowo Pana, jemu oraz wszystkim, którzy byli w jego domu. Wtedy stróż wziął ich o tej godzinie w nocy, obmył z ran i zaraz dał się ochrzcić, zarówno on sam, jak i wszyscy jego domownicy. Wprowadził ich też do swojego domu, zastawił stół i wraz z całym domem cieszył się, że uwierzył w Bogu. Dla mnie to jest niesamowita historia. To już abstrahując od tego, że historia, w której Paweł i Sylas całkowicie wyglądali pewnie w ten sposób, zaczęli się modlić, śpiewać dla Pana, ale niesamowite dla mnie jest to, co się stało potem. To, że dzięki tej jednej modlitwie, dzięki temu jednemu uwielbieniu, najprawdopodobniej całe więzienie uwierzyło w Boga, a na pewno ten strażnik, który ich tam przetrzymywał. Wiecie, miałem w życiu kilka takich sytuacji, w których mogłem modlić się o osoby, które jeszcze nie poznały Boga. I miałem też parę takich sytuacji, w których po takiej modlitwie takie osoby oddawały życie Bogu. I może się to zdarzyć dlatego, że kiedy się modlimy i Bóg zaczyna działać, to te osoby widzą niesamowite działanie Boga i zastanawiają się, jak to jest możliwe. jak to jest możliwe, że zostałem uzdrowiony? Przecież lekarze mówili, że nie jestem w stanie być uzdrowiony. Czasem miałem takie sytuacje, w których wiedziałem, że osoba jest niewierząca i że zmaga się z jakimś wyzwaniem i pytałem, czy mogę się po prostu o taką osobę pomodlić. Taka osoba często niechętnie mówiła, no dobra, dobra, okej, okay, niech będzie. I wiecie, kiedy modliłem się o tą osobę, ta osoba często z ciekawości pytała, co to jest za modlitwa? Dlaczego modlę się w taki sposób? Dlaczego modlę się swoimi słowami i modlę się do Boga w taki sposób, jakby był obok mnie? Z ciekawości potem pytali, co to jest za Bóg? Mogłem zacząć głosić tym osobom Ewangelię. Więc to będzie pierwszy raz, kiedy to powiem, ale odważ się modlić o innych. Odważ się modlić o innych. Sam przecież trafiłem do kościoła, zaczynając od modlitwy, prawda? Była trochę bardziej traumatyczna, ale jednak modlitwa. Okej, punkt czwarty. Modlitwa dla mnie jest powerbankiem miłości i pokoju. Matka Teresa z Kalkuty powiedziała kiedyś takie zdanie. Owocem ciszy jest modlitwa. Owocem modlitwy jest wiara. Owocem wiary jest miłość, owocem miłości jest służba, zaś owocem służby jest pokój. Ja się z tym mega zgadzam. Bo mówi nam to o tym, że modlitwa prowadzi do wiary. Wiara prowadzi do miłości. Miłość prowadzi do służby, a służba prowadzi do pokoju. Wow, to jest niesamowite. I bardzo się z tym zgadzam. W pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdział, wersety 16-18, możemy przeczytać: zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was. Pastor Arek zna na pamięć wszystkie wersety w Biblii. A jak nie, to wpisuje w chat GPT i też już zna. Wiecie, zauważyłem, że im więcej w życiu się modlę, im więcej czasu spędzam z Bogiem, im częściej dziękuję Bogu za to, co mnie otacza, tym więcej miłości mam w sobie. Miłości do siebie, miłości do swojego życia, miłości do innych ludzi. W moim życiu wtedy jest mniej irytacji, mniej takiej niepotrzebnej złości. Więc chciałbym ci powiedzieć, jeżeli czujesz, że masz w sobie złość, której nie rozumiesz, to jest super moment, żeby zacząć się modlić, żeby zacząć uwielbiać Boga, żeby skorzystać z tego powerbanka miłości. Ten powerbank się nie kończy, on jest nieograniczony, nie musisz go ładować. To jest powerbank, który ma za zadanie ładować ciebie, a sam nie musi się ładować. Wow! Więc kiedy następnym razem ktoś zajedzie ci drogę, to nie bądź zły. Błogosław tę osobę. To nie będzie łatwe. Wiecie, jak na początku będzie to wyglądało? Ktoś zajechał nam drogę, my klikamy klakson. Błogosławię ciebie i całą twoją rodzinę. To może tak wyglądać na początku. Ale wiecie co? To się będzie zmieniało. Będziecie spokojniejsi. Im więcej będziecie się modlić. I wiem to z autopsji. Już widzę, jak ja na przykład jadę samochodem i ktoś mi zajedzie drogę, to zazwyczaj mówię, oho, ale misiu, ładnie tutaj poczyniłeś coś. Jak mojej żonie ktoś zajedzie drogę, powiem tylko, że mam w samochodzie nóż. Z jej samochodu zabrałem ten nóż. Więc jeśli następnym razem przyjdzie do ciebie jakaś irytacja, czy złość, skieruj ją za siebie. Pomódl się, skieruj słowa do Boga. Podziękuj Mu za to, co jest wokół ciebie. Poczujesz niesamowitą ulgę. Obiecuję. I ostatni punkt, 5. Modlitwa jest suplementem dla naszej duszy. żyjemy w takich czasach, gdzie jest bardzo dużo suplementów, bardzo dużo. Kiedy idziesz na siłownię, nie da się iść na siłownię bez białka, bez kreatyny, bez BCAA, bez przedtreningówki, bez kofeiny przed. Nie da się. To jest zabronione. No dobra, ale to wszystko jest, dotyczy ciała. Te wszystkie suplementy dotyczą ciała. Co z naszą duszą? I modlitwa jest takim suplementem dla naszej duszy. Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale możemy przeczytać 41 werset. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe. Mówiąc, że ciało jest słabe, tu nie chodziło o wiotkość mięśni, tu nie chodziło o to, że nasze mięśnie są słabe. Chodzi o to, że nasze ciało ulega pokusom. Wiecie, nasze ciało jest bardzo, bardzo podatne na pokusy, które są wokół nas. Ja to zauważyłem, że jak mam czas, w którym z jakiegoś powodu modlę się mniej, to te pokusy stają się nagle, wow, niesamowicie atrakcyjne. Na pierwszy rzut oka. Wiecie, Sylwester Stallone powiedział kiedyś, kiedy byłem u szczytu kariery, moje ego i światowe pokusy przejęły kontrolę nad moim życiem. Przyznał się do tego, że jego ciało jest słabe. Chciałbym przypomnieć, że mówimy o tym gościu. O Rocky Balboa. Najlepszym bokserze na świecie. Powiedział, że jego ciało jest słabe. Wiecie, ten słaby człowiek, ten tutaj na zdjęciu, powiedział też, im więcej modlę się, chodzę do kościoła i im bardziej zanurzam się w Słowie Bożym i słucham Jego słowa, tym słabsza staje się presja tego świata. Mega utożsamiam się z tymi słowami. Naprawdę. Dla mnie modlitwa jest taką tarczą przed pokusami, które oddaliłyby mnie od życia z Bogiem. Żyjemy w czasach, w których ze wszystkich stron jesteśmy atakowani billboardami z wielkim napisem życie z Bogiem jest nieatrakcyjne. Modlitwa pozwala mi całkowicie usunąć ten przedrostek nie z tego billboardu. Po prostu wchodzi tam, sprejem zamazuje nie. Zostaje, że życie z Bogiem jest atrakcyjne. Modląc się, przebywając w Jego obecności, wypełniam swoje życie Jego miłością, co sprawia, że nie potrzebuję substytutów. To sprawia, że niczego innego nie potrzebuję. Nie potrzebuję zamienników Bożej miłości, bo po co mi zamienniki, skoro mam dostęp do samego źródła, którym jest modlitwa. Widzicie, co jeszcze podkreślił ten słaby człowiek z tyłu? Z czym się bardzo zgadzam, że bardzo ważne jest przebywanie i modlitwa z Kościołem, z ludźmi. Powiedział wprost, w ogóle wychodzi, że zaraz mniej Biblii będę cytował niż Sylwestra Stallona. Bez Kościoła to tak, jakby mieć łódź bez steru. Myślisz, że poradzisz sobie sam i wydaje się to banalne i oczywiste, ale ja robię takie porównanie. Przez całe życie trenowałem fizycznie, ale bez względu na to, ile robisz, w końcu dochodzisz do punktu, w którym potrzebujesz pomocy. Potrzebujesz trenera. Musisz iść na siłownię. Potrzebujesz czyjegoś doświadczenia i wskazówek. Nie możesz trenować sam. To jest mega mądre. I bardzo można to przerzucić na nasze życie. Każdy z nas dochodzi do takiego momentu, w którym po prostu nie da się już wzrastać samemu. Z jakiegoś powodu stanęliśmy przed ścianą. Wiecie, co pomoże rozkruszyć tą ścianę? Silni ludzie z Kościoła. Maćku, masz już wejść. To nasz sygnał, taki niedostrzegalny. Jak już powiedziałem, utożsamiam się też z tym, że ważnym elementem mojego życia jest wspólna modlitwa z innymi ludźmi. Wspólna modlitwa z Kościołem. W Ewangelii Mateusza, 18 rozdziale, 20 wersecie możemy przeczytać: gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród nich. Chciałbym drugi raz dzisiaj powiedzieć to zdanie, które wierzę, że powinniśmy przyjąć do siebie. Odważ się modlić z innymi. Odważ się modlić o innych. Odważ się prosić o modlitwę innych. Zaangażuj w swoją modlitwę innych ludzi, którzy są wokół ciebie. Wiecie, modlitwa nigdy nie zrobi nikomu krzywdy, ale modlitwa może uratować życie. Kiedy myślę sobie o wspólnej modlitwie i o obrazie wspólnej modlitwy, to przychodzi mi do głowy orkiestra i pewna symfonia. Kiedy modli się jedna osoba, to jest piękne, tak jakby grało samo pianino. Czujemy Bożą obecność. Jest niesamowicie. Ale wiecie co? Kiedy dołączy się następna osoba do modlitwy, wtedy czujemy jeszcze większą moc. I wiecie co? Kiedy dołączy się jeszcze następna osoba do modlitwy, będziemy czuli jeszcze większą moc. I wiecie co? Kiedy dołączą się następne osoby do modlitwy, będziemy czuli już taką moc. Będziemy czuli już taką moc i będzie to niesamowite przeżycie, wiecie? Odważ się modlić z innymi. W liście... Wstańcie, proszę. Będziemy się zaraz modlić razem. W liście świętego Jakuba, w 5 rozdziale, w wersecie 14, możemy przeczytać: choruje ktoś wśród was? Niech przywoła starszych kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana. A modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś popełnił grzechy, będą mu przebaczone. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Wiecie, chcę teraz, żebyśmy właśnie to zrobili. Kiedy zespół będzie prowadził nas w uwielbieniu, chcę, żebyśmy modlili się o siebie nawzajem. Żebyśmy modlili się razem, żebyśmy modlili się o uzdrowienie, o błogosławieństwo finansowe, o cokolwiek, co w tym momencie potrzebujecie. Jeśli masz potrzebę wspólnej modlitwy, podejdź do przodu, będziemy się o ciebie modlić. Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz podejść do przodu, poproś osobę, która jest obok ciebie. Niech ona się o ciebie pomodli. To nie jest tak, że tylko ci z przodu są namaszczeni. Nie. Możesz się modlić o swojego sąsiada. To jest super. Ale chcę, żebyśmy teraz modlili się o siebie nawzajem. Żeby ta modlitwa wyszła poza ten karton swojej modlitwy, żeby to wszystko było wielką symfonią. Bo wiecie co? Wspólna modlitwa to jest tysiące głosów, ale jedno ciało i jedna rozmowa. I chcę, żeby dzisiaj to wybrzmiało. Trwajmy po prostu w tej jednej modlitwie, jak jedno ciało i uwielbimy naszego Boga. Amen? Chciałbym jeszcze modlić się o jedną rzecz. Jeżeli jeszcze nie podjąłeś tej decyzji, że chcesz iść za Jezusem, że chcesz, żeby On prowadził cię w twojej drodze, w twoim życiu, to jest moment, w którym możesz to zrobić. Chciałbym, żebyś powtarzał moje słowa. Panie Jezu, wiem, że jesteś prawdziwy. Wiem, że ja nie jestem idealny i popełniałem błędy. Przebacz mi. Wierzę w to, że na krzyżu oddałeś swoje życie dla mojego zbawienia i zmartwychwstałeś dla mojego usprawiedliwienia. Chcę od dzisiaj podążać Twoją drogą. Kocham Ciebie i chcę żyć w zgodzie z Tobą. Amen.
Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie każdej niedzieli o godzinie 11:00. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Cię przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.